Tomaszowy traktat o prawie, w tym o prawie ludzkim, pod którym to pojęciem mieszczą się i prawo państwowe, i prawo międzynarodowe, regulujące społeczny wymiar życia, jakkolwiek ten traktat jest dziełem spójnym, klarownym, poddającym się analizie w ramach filozofii prawa, nie powinien być czytany wyłącznie w kontekście filozoficznym, ponieważ znajduje się on w końcowej części prima secundae sumy teologii świętego Tomasza. A więc właściwa interpretacja nauki świętego Tomasza wymaga dokładnego przyjrzenia się umiejscowieniu danego zagadnienia w ramach struktury całego dzieła. I choć uwagi świętego Tomasza na temat architektury jego dzieła są dość lakoniczne, to jednak mają ogromne znaczenie dla właściwej prezentacji jego nauki. Jeden badacz świętego Tomasza porównał sumę teologii do katedry gotyckiej, w której każdy element budowlany ma swoje znaczenie, swoje miejsce. Suma teologii jest dziełem o Bogu. A skoro Bóg lubi trójki i skoro są trzy sposoby bycia Boga, to suma teologii jest podzielona na trzy części. Najpierw Bóg istnieje sam sobie oraz stworzeniu, który podtrzymuje w bycie, a więc w prima pars święty Tomasz omówił Boga oraz stworzenie, tak jak ono wyszło z rąk Bożych. Następnie w inny sposób Bóg bytuje w człowieku uświęconym przez łaskę Bożą. A więc sekunda pars zajmuje się Bogiem, widzianym poprzez pryzmat działającego, uświęconego łaską człowieka. I jeszcze innym, trzecim sposobem bytowania Boga jest obecność Boga, bóstwa w człowieczeństwie Chrystusa oraz w chrystusowych sakramentach. I tym się święty Tomasz zajął w tercja pars. A więc druga część sumy, poświęcona teologii moralnej, przede wszystkim omawia płodność łaski Bożej, wyzwalającej u człowieka, prowadzonego od wewnątrz przez Ducha Świętego, takie postępowanie, które staje się przekonywującym obrazem Boga. I święty Tomasz nie miał wątpliwości, że tylko człowiek dojrzały, kierujący się własnym rozumem, podejmujący na sposób trwały, twórczy i wolne działanie dobre, może jakoś odsłonić tajemnicze owocowanie łaski Bożej. Opis zatem sprężyn postępowania moralnego uwzględnia przede wszystkim to, co się dzieje wewnątrz człowieka. Jego rozpoznanie prawdy w działaniu, jego zgranie razem duchowych i cielesnych dynamizmów, jego otwarcie się na potrzeby płynące wewnątrz żywej wiary od Ducha Świętego oraz jego obdarowanie szczęśliwością, gdy człowiek namacalnie poznaje, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Oznacza to, że jest to wizja teologiczna, moralnego postępowania, skoncentrowana na ludzkiej osobistej dojrzałości oraz na zdolności wychwycenia dobra i reagowania na nie, którą tradycyjnie teologia opisała za pomocą kategorii cnoty. Funkcja zatem prawa moralnego w tej syntezie ma określone i nie najważniejsze miejsce. I w stosunku do nowożytnych oczekiwań wobec moralistyki, prawo moralne we wszystkich swoich formach oraz prawo ludzkie zdaje się być u świętego Tomasza zdetronizowane. To nie prawo moralne sprawia, że człowiek działa. Nie ono jest motorem zasadniczym moralności. Ono ma istotną funkcję pedagogiczną. Ono wskazuje na właściwą drogę, przestrzega przed niebezpiecznymi ścieżkami, ale nie otrzymuje ono pierwszoplanowe miejsce. I w sekunda sekundy, gdzie znajdujemy szczegółową teologię moralną świętego Tomasza, prawo moralne ma bardzo ograniczone miejsce. Święty Tomasz przede wszystkim opisał cnoty, a więc trwałą zdolność do wychwycenia dobra w różnych wymiarach psychiki i życia, która to zdolność zrodzona z łaski i rozwinięta przez ćwiczenie obdarza człowieka dojrzałością i szczęściem. A przykazania moralne zawarte w dekalogu są przywoływane jedynie skrótowo na zakończenie każdego opisu cnoty w celu tylko wykazania ich pedagogicznej funkcji oraz stosowności. W prima secundae, gdzie znajdujemy najobszerniejsze przedstawienie teologii prawa przez świętego Tomasza, kwestie ciągnące się od kwestii 90 do 108 dają nam w gruncie rzeczy długi komentarz do nauki świętego Pawła. I pełna interpretacja syntezy świętego Tomasza wymagałaby nie tylko lektury tychże kwestii, ale również sięgnięcia do jego komentarzy biblijnych i przede wszystkim do komentarzy do listu do Rzymian i listu do Galatów. Zastanawiając się nad Pawłową krytyką żydowskiego prawa oraz nauką o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, święty Tomasz pragnął ukazać nowość życia chrześcijańskiego w jego najbardziej ewangelicznym wymiarze. Traktat o prawie nie jest jedynie więc analizą roli prawa moralnego w procesie wyłanianiu aktu moralnego. Jest on również przedstawieniem historii zbawienia w jej zasadniczych teologicznych stanach, sięgających od stanu sprawiedliwości pierwotnej i jego nadprzyrodzonego wyniesienia, poprzez stan upadłej natury oraz ekonomii prawa naturalnego, do stanu nadprzyrodzonej odnowy, najpierw przymierzu z narodem wybranym, któremu zostało objawione stare prawo oraz dekalog, oraz potem w dopełnieniu w Chrystusie, poprzez którego zostało udzielone nowe prawo łaski. I to w tym teologicznym kontekście mieści się krótki traktat o prawie ludzkim, o jego zależności od prawa naturalnego, będącym teologiczną refleksją o zasadach organizacji życia społecznego. Przy próbie określenia istoty prawa moralnego w jego różnych wymiarach, które razem się łączą w pedagogicznej funkcji prawa, święty Tomasz posługiwał się na sposób analogiczny odniesieniem do prawa ludzkiego. Znajomość natury prawa ludzkiego ułatwia pojęcie, czym jest prawo moralne, choć jak przy każdym zastosowaniu w teologii analogii, pojęcia naturalne przeniesione na rzeczywistość misteryjną wymagają pewnego przystosowania. W kwestii 90 święty Tomasz zastanawiał się nad naturą wszelkiego prawa. Definicja prawa, którą podał na końcu kwestii, ma zastosowanie zarówno do prawa ludzkiego, jak i do prawa, do Bożego prawa moralnego. Składa się ona z czterech członów odpowiadających czterem przyczynom – materialnej, formalnej, sprawczej i celowej. W neotomistycznym ujęciu, skażonym nowożytnym przeakcentowaniem powinności, tłumaczono ją w następujący sposób. Prawo moralne jest niczym innym, jak rozporządzenie rozumu, promulgowane dla dobra wspólnego przez tego, który ma pieczę nad społecznością. Łacińskie rationis ordinatio, przetłumaczone jako rozporządzenie rozumu, interpretowano jako nakaz rozumu, różny od rady, wydany oczywiście przez tego, który ma pieczę nad społecznością, a więc przez prawodawcę. Neotomiści słusznie akcentowali, że nie do przyjęcia jest wolontarystyczna koncepcja prawa, która by umiejscowiała jego źródło w woli prawodawcy, a więc w przypadku prawa moralnego w woli Bożej. Według świętego Tomasza wiązanie prawa jedynie z arbitralną wolą prawodawcy jest istotą tyranii oraz zepsucia prawa. Uważna lektura świętego Tomasza wykazuje jednak, że rationis ordinatio niekoniecznie należy tłumaczyć jako rozporządzenie rozumu prawodawcy. Wcale nie jest pewne, że chodzi tutaj o prawodawcę. Równie dobrze można przetłumaczyć to sformułowanie jako ład natury rzeczy, czy wewnętrzna harmonia samej rzeczywistości. Która to harmonia, czy uporządkowanie istotnych elementów, mających swe istotne źródło w naturze rzeczy, dla dobra wspólnego jest przez tego, który ma pieczę nad społecznością, promulgowane. I w rzeczywistości, w europejskiej tradycji prawnej średniowiecza, król nie siedział na tronie i nie wydawał dekretów będących rozporządzeniem jego własnego rozumu. Król wsłuchiwał się w mądrość społeczną, wyrażoną w sposobie funkcjonowania społeczeństwa oraz przekazywaną przez tradycję, niekiedy nawet ustną, i dla dobra wspólnego ją spisywał i następnie ogłaszał. Prawo zatem, wszelkie prawo, czy prawo ludzkie, czy prawo moralne, ma swoje najgłębsze źródło w samej rzeczywistości, w społecznej naturze człowieka oraz jego celowości. Ono ze swej istoty jest sapiencjalne. Wyraża ono mądrość Twórcy, który nadał światu ład i który nim na różne sposoby kieruje. Wszelkie więc postacie prawa moralnego, czy to prawo naturalne, poznawane przez wczytywanie się w najgłębsze celowe skłonności ludzkiej natury, czy prawo stare, objawione w Starym Testamencie, nade wszystko w Dekalogu, czy też prawo nowe, polegające przede wszystkim na łasce Ducha Świętego, działającej w sercach wierzących oraz ubocznie na nauczaniu przekazywanym w Kościele w celu dysponowania do zbawczej wiary oraz ukazywania, jak żyć łaską, one wszystkie mają swoje najgłębsze źródło w prawie wieczystym, znajdującym się w umyśle Bożym i nadającym światu sensowny ład. Nawiasem mówiąc, warto pamiętać, że teoria prawa wieczystego, będącego źródłem kosmicznego ładu, nie jest wymysłem chrześcijańskim. Święty Tomasz sięga do pogańskiej myśli przedchrześcijańskiej, która uznawała ostateczne podłoże prawa moralnego w odwiecznym, mądrym zamyśle Stwórcy. Traktat o prawie ludzkim, jaki nam święty Tomasz prezentuje, mieści się zatem w kontekście w pełni teologicznym. Trzeba o tym pamiętać, nie dziwiąc się jego odniesieniom do prawa naturalnego oraz rzadszym odniesieniom do prawa nowego. Może on się zdawać ubogi i nie w pełni wystarczający, całkowity pozbawiony odniesienia do średniowiecznego ustawodawstwa. Ale pamiętać trzeba, że jest on częścią perspektywy o wiele większej i głębszej. Podstawowym fundamentem prawa ludzkiego, będącym u jego podłoża, jest prawo naturalne. Choć nie można wykluczyć w ustawodawstwie państw wywodzących się z tradycji judeo-chrześcijańskiej, również i wychowawczego wpływu objawionego prawa starego, jak i Ewangelii. Prawo naturalne, nigdzie nie spisane, jest tworem ludzkiego umysłu, nie tylko jednostek, ale również całych pokoleń myślicieli. Wyrasta ona z podstawowej intuicji synderezy, czy też prasumienia, które poucza, iż dobro należy czynić i zła należy unikać. Bliższe sprecyzowanie, czym jest to dobro i czym jest to zło, dokonuje się poprzez analizę podstawowych metafizycznych skłonności natury ludzkiej. Skoro bytowanie dla każdego bytu jest czymś dobrym, prawo naturalne poucza nas, że zachowanie bytu, w tym ludzkiego życia, jest dobrem, które należy chronić. Skoro jest w nas wspólna ze zwierzętami skłonność do przekazywania życia i do wychowania potomstwa, troska o przekaz życia oraz edukację, zgodną z życzeniem rodziców, jest fundamentalnym wskaźnikiem natury. Skoro z racji naszej racjonalności jest w nas skłonność do szukania prawdy, w tym i prawdy najwyższej, oraz jest skłonność do życia w społeczności, nie tylko stadnej, ale zbudowanej na tożsamości indywidualnych osób, prawo naturalne wskazuje na wartość najwyższą, jaką jest poszukiwanie prawdy, w tym i poszukiwanie Boga, na wolność religijną oraz na wartość społeczną, jaką jest szacunek wobec osoby ludzkiej. Te intuicje wynikające z natury ludzkiej są światłem dla postępowania moralnego oraz dla porządku społecznego. Natura ludzka nie jest obojętna wobec człowieka. Jest ona surową nauczycielką. O ile Bóg zawsze wybacza, ludzie czasem wybaczają, to natura nie wybacza nigdy. I kto opowiada się za wynaturzeniem, za przekreśleniem rationis ordinatio zawartym w naturze, sam zapłaci za to karę. Warto zauważyć, że święty Tomasz nie umiejscawiał podstawowego światła prawa naturalnego w opinii większości ludzi, ani w umowie społecznej, lecz w naturze samej, mającej swoją wewnętrzną celowość, poznawalną przez ludzki rozum, pod warunkiem, że rozum nie postawi sobie zaślepiających granic. Ufał święty Tomasz w dobroć ludzkiej natury oraz w zdolność rozumu ludzkiego, który potrafi podstawowe prawdy o człowieku rozpoznać. Choć uznawał on, że przez złe, grzeszne postępowanie oraz przez zdeprawowane społeczne obyczaje może dojść do zaślepienia odnośnie fundamentalnych intuicji prawa naturalnego oraz naturalnych uprawnień ludzkich. Warto również zauważyć, że święty Tomasz nie wyprowadzał szczegółowych wniosków z prawa naturalnego. Wiedział on, że w postępowaniu moralnym, które zawsze jest jednostkowe i konkretne, trzeba dokonać aplikacji podstawowych intuicji prawa naturalnego do konkretnego problemu. I o ile podstawowa intuicja synderezy, iż dobro należy czynić i zła należy unikać, jest bezbłędna, o tyle wnioski wyprowadzone z prawa naturalnego są podatne na domieszkę błędu, im bardziej są szczegółowe. Są dzisiaj moraliści, którzy stawiają świętemu Tomaszowi zarzut, że nie wypracował on szczegółowych aplikacji zasad prawa naturalnego do konkretnych zagadnień. Oczywiście można i trzeba w refleksji etycznej wyprowadzać wnioski z ogólnych zasad prawa naturalnego do konkretnych, niekiedy zawiłych, współczesnych problemów. Rozpoznanie świateł płynących z podstawowych skłonności natury ludzkiej naprowadza umysł na najgłębszą prawdę o człowieku, ale nie zastąpi to precyzyjnego wnioskowania, ani też nie da gwarancji, że błąd się nie przyplątał, ani też w niektórych zawiłych problemach niekoniecznie da jednoznaczną odpowiedź. Umiejscowienie refleksji nad prawem naturalnym w ramach teologicznego, a nawet historiozbawczego dyskursu oznacza, że w rozumieniu świętego Tomasza rozum analizujący wymogi prawa naturalnego nie jest sam. Mam tylko tyle. Jest on w przypadku chrześcijan wzbogacony również przez światło pochodzące z objawienia, które w dekalogu potwierdza intuicję prawa naturalnego, oraz jest on wsparty przez naukę Kościoła oraz wewnętrzne poruszenie Ducha Świętego. Czysto filozoficzna refleksja nad prawem naturalnym, choć jest oczywiście możliwa, jest jakimś zawężeniem optyki świętego Tomasza. Z tej też racji Kościół rości sobie prawo nie tylko do przekazywania otrzymanego w objawieniu prawa starego i nowego, ale również do interpretowania prawa naturalnego. To powiedziawszy, widzimy, że prawo ludzkie według świętego Tomasza nie stanowi jedynego pouczenia dla człowieka, ani też nie występuje ono w odosobnieniu. Jest ono jedno z wielu sposobów, jakimi się posługuje Bóg dla pouczenia człowieka z zewnątrz na jego drodze ku dobru.